Drodzy bracia i siostry, dzisiaj chciałbym mówić o miłości Boga i o miłości Pana Jezusa. Miłość Boża jest widoczna już w Starym Przymierzu. Czasami się upraszcza i mówi, że w Starym Przymierzu to jest jakiś Bóg srogi, Bóg po prostu, który jest niedobry, okrutny, a w Nowym Przymierzu Bóg się poprawił. Tak jak jedna dziewczynka powiedziała pewnemu teologowi, w Starym Testamencie Pan Bóg jeszcze nie był chrześcijaninem. W każdym razie to nie tak, drodzy. Po prostu trzeba dobrze rozumieć i dobrze czytać. Ja chciałbym nawiązać do niektórych fragmentów wybranych, które pokazują miłość Bożą i nie trzeba daleko szukać. Na przykład otwieramy Psalm 102, gdzie modli się człowiek utrapiony. Psalm 102, werset 1. Modlitwa utrapionego, gdy upada na duchu i wylewa skargę swoją przed Panem. Czy ktoś z nas jest utrapiony? Czy ktoś upadł na duchu? Czy ktoś wylewa skargę swoją przed Panem, a może nawet już brakuje sił, żeby się modlić? Co zapewnia nas pisarz tego psalmu, werset 18? Przychyli się do modlitwy opuszczonych i nie pogardzi ich prośbą. Bóg nie pozostawi tych, którzy czują się opuszczeni, nieszczęśliwi, osamotnieni. Nieraz może się tak wydawać, ponieważ nasze emocje zawodzą. Jesteśmy czymś przytłoczeni, może niewypoczęci, może niewyspani, może po prostu czujemy się obciążeni tak problemami, że już nawet nie potrafimy czytać Słowa Bożego, tylko jedynie słuchać. Więc słuchajmy, bo Słowo Boże jest nagrane w wielu nagraniach i warto słuchać. Warto słuchać też pieśni chrześcijańskich, takich, które naprawdę podnoszą na duchu. W każdym razie Bóg miał się przychylić do modlitwy opuszczonych i nie pogardzić ich prośbą. Bóg w Starym Przymierzu tak samo pokazany jako dobry, jako łaskawy. Zajrzyjmy na przykład do psalmu 68. Jaki jest Twórca, jak wielka jest Jego łaska. Werset 6 i 7. Ojcem sierot i sędzią wdów jest Bóg w swym świętym przybytku. Wtedy to były osoby najsłabsze społecznie. Sieroty i wdowy. Wtedy nie było emerytur i rent. Nie było takich przytułków dla sierot. I Bóg obiecał, że będzie rozstrzygał ich sprawy, że będzie się o nich troszczył. Dzisiaj osobami takimi najsłabszymi, które się czują bezbronne, mogą być osoby cierpiące na depresję. Mogą czuć się opuszczone. Nieraz nawet i leki nie pomagają. Werset 7. Bóg samotnym daje dom na mieszkanie, wyprowadza więźniów na wolność. No niektórzy nasi więźniowie tego doświadczyli. Także on samotnym też daje dom na mieszkanie. Czasami w społeczeństwie osoby samotne traktuje się różnie. Traktuje się różnie osoby stanu wolnego, zwłaszcza kobiety, a już w ogóle rozwódki. Czasami w zborach traktuje się na przykład osoby samotne niezbyt dobrze. Na przykład chrześcijanki, które zanim się nawróciły, rozpadło im się małżeństwo, są samotne. Jakoś tak nieraz mają tylko towarzystwo innych kobiet stanu wolnego, a małżeństwa jakoś się nimi za bardzo nie interesują. W każdym razie Bóg o te samotne osoby, czy czujące się osamotnione, się troszczy. Jest pewien rodzaj osamotnienia, który jest specyficzny. Uczucie wyobcowania. Czy kiedyś ktoś z was czuł się wyobcowany? Może ktoś z nas pojechał do dużego miasta Warszawy, chodził pośród ludzi przechodzących ulicą, miał jakąś sprawę do załatwienia i czuł się wyobcowany w tym tłumie. Nikogo nie znam. Nie mogę liczyć na niczyją pomoc. Być może przenieśliśmy się, przeprowadziliśmy do innej miejscowości i teraz mieszkamy w miejscowości, gdzie czujemy się wyobcowani. Gdzie nie mamy ani jednego przyjaciela. Czujemy uczucie wyobcowania. I Bóg troszczy się o takie osoby. Bóg miłuje tych, którzy czują się zranieni. Psalm 34 zapewnia, że Bóg kocha tych, którzy właśnie cierpią z powodu zranień wewnętrznych. Psalm 34 jest cudowny, jeden z moich ulubionych. I tutaj zobaczmy werset 19. Bliski jest Pan tym, których serce jest złamane, a wybawia utrapionych na duchu. Bóg jest blisko. My może nie zawsze odczuwamy Jego obecność, ale On nas trzyma w swojej dłoni. On się nami opiekuje. Jesteśmy Mu bliscy, gdy jesteśmy zranieni, gdy jesteśmy czasem skrzywdzeni. Kiedyś to, co doświadczyliśmy przykrego, pewną traumę, czy w dzieciństwie, czy w młodości, to jeszcze gdzieś tam jest w nas i cierpimy. Któryś z rodziców był dla nas utrapieniem. Znam taką naszą siostrę, niedawno przyjęła chrzest, której mama jej nigdy nie kochała. I ona miała aż 4 próby samobójcze, ale nawróciła się już kilka miesięcy temu i przyjęła chrzest. Także są takie rzeczy, drodzy, i to nie ma z tym żartów. Są zranienia. Kiedyś odwiedziła mnie moja dawna znajoma, znałem ją jako młodą dziewczynę. Nie myślałem, że przechodzi to, co przechodzi. Bardzo się dobrze rozumieliśmy, rozmawialiśmy i ona znalazła ukojenie w miłości Chrystusa. Ona kochała film Pasja. To nie jest doskonały film, ale ona czuła, że Chrystus ją rozumie, bo wycierpiał tak wiele. Ona też wycierpiała i uważała, utożsamiała się z Chrystusem, lgnęła do Niego. I pozbierała się, mimo tych ran. I właśnie, jaki jest Bóg względem tych, którzy tak cierpią? Psalm 147, werset 3. Psalm 147, werset 3 jest cennym uzupełnieniem. Warto sobie zrobić odnośnik do psalmu 34, wersetu 19. Uzdrawia tych, których serce jest złamane i zawiązuje ich rany. Taki jest Bóg. Bóg Starego Przymierza, Bóg, który objawił się w Nowym Testamencie jako Ojciec. To jest kochający Ojciec, któremu zależy na Jego dzieciach. Mogliśmy mieć może nie zawsze dobrych ojców. Może mieliśmy ojców, którzy byli wobec nas służbowi, oschli, którzy przenosili zwyczaje ze swojej pracy czy służby na dom i traktowali domowników też jako część swoich podwładnych, ale Bóg jest inny. Potrzebujemy Boga jako Ojca, kochającego, czystą, świętą miłością, który nas przyjmuje jako swoje dzieci, gdy wierzymy w Jego Syna. Bóg jest naprawdę dobry. I każdy, kto naprawdę zbliżył się do Niego, przekonuje się, jak wielka jest Boża łaska. Kiedy ja byłem na wylocie z organizacji Świadków Jehowy 24 lata temu, zaprosili mnie do swojego domu Bogusław i Agnieszka. Kochani ludzie. On ukończył seminarium zielonoświątkowe i prowadził ze mną rozmowy biblijne. Próbował mi przekazać prawdę, a znał grekę Nowego Testamentu. I pewnego razu ja już byłem wątpiący i doświadczyliśmy czegoś tak cudownego, czego życzę wszystkim. Modliliśmy się, ja przełamałem swoje opory jako świadek i modliłem się z nimi i doświadczyliśmy ogarnięcia miłością Bożą. Po prostu coś niesamowitego. Zstąpił na nas Duch Święty i doświadczyliśmy tego. Ja poczułem się tak kochany, tak szczęśliwy, że jestem umiłowanym dzieckiem Bożym. Nie było tam mówienia językami, nie było pewnych nadprzyrodzonych innych rzeczy, ale było to, co najważniejsze. Bóg objawił się nam jako Bóg kochający. I wierzcie mi, że jak ja wracałem z tego spotkania, to nie było jakieś kościelne, to była prywatna rozmowa. Jak wracałem, to jakbym nie chodził nogami po ziemi. Tak wielkie szczęście odczułem. I rzeczywiście ta miłość Boża jest cudowna. Tu śpiewaliśmy o tej miłości Bożej. I nie odwracajmy się od Boga, kiedy cierpimy. Nie wątpmy w Jego miłość. Czasami jakieś nasze modlitwy nie są wysłuchane. Czasami mieliśmy jakieś plany i coś nie wychodzi. Pamiętajmy zawsze o jednej zasadzie, która bardzo reguluje nasze życie. Bóg tak wiele dał nam, ale oczekuje od nas też oddania. List do Rzymian, 12 rozdział 1 i 2 werset. List do Rzymian, 12 rozdział 1 i 2 werset. Wzywam was tedy, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście składali ciała swoje jako ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu, bo taka winna być duchowa służba wasza. A inny przekład mówi, jako wyraz waszej rozumnej służby. Chodzi o to, że apostoł w świetle poprzedniego rozdziału, gdzie mówi o ogromie miłosierdzia Bożego, w wersecie 32, albowiem Bóg poddał wszystkich w niewolę nieposłuszeństwa, aby się nad wszystkimi zmiłować. I wysławia niepojęte Boże drogi. Pokazuje, że weszli poganie do ludu Bożego, ale i Izrael w czasach ostatecznych się nawróci. Pokazuje Bożą miłość, Bożą wierność wobec Jego ludu, że nie odrzucił Izraela mimo jego takiego oporu, takiej zatwardziałości, która w większości Żydach trwa do dziś niestety, wobec Mesjasza Jezusa. Ale Bóg postanowił się zmiłować. I właśnie skoro tak miłosierny jest, to apostoł wzywa nas, nawiązując do miłosierdzia Bożego, abyśmy tak dobremu Bogu byli skłonni ofiarować siebie, powierzyć siebie, swoje rodziny, samych siebie, swojego ducha, swoją duszę, swoje ciało, jako żywe ofiary, nie martwe, bo kiedyś składano ofiary martwe na ołtarzu, tak, ze zwierząt. I Pan Jezus też był złożony jako martwy w swoim ciele, bo Jego boski duch jest nieśmiertelny, niepokonany. Jest zachęta, a nie upodobniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe. Wielu z nas ma słabość, żeby upodabniać się do tego świata. Coś nas ciągnie, są pewne rzeczy atrakcyjne, wydają się wartościowe, wydają się zachęcające, bo na przykład różnej formy kultura, muzyka, sztuka, wiele rzeczy nas pociąga. Nie wszystko jednak w tym świecie jest czyste, nie wszystko jest godne uwagi. Niektóre treści czy jakiś duch, który stoi za niektórymi produkcjami, czy filmowymi, czy muzycznymi, czy innymi, no, kształtuje nas na obraz nie Boży, ale na obraz właśnie tego świata, w którym działa duch działający w synach nieposłuszeństwa, szatan. I właśnie czytamy, przemieńcie się przez odnowienie umysłu swego. Nasz umysł ma doznać przemiany i to tak naprawdę chodzi o czas ciągły. Mamy ciągle się przemieniać, przyswajać sobie myśli Boże ze Słowa Bożego, abyśmy umieli w końcu rozeznać, jaka jest wola Boga względem konkretnie mnie, mojej rodziny, co się Bogu podoba, a co mu się nie podoba. I to jest bardzo ważne, bo to nieraz stoi na przeszkodzie i unieszczęśliwia nas. Czasami też starsi wiekiem chrześcijanie nie zawsze dają przykład dobry młodym. Na czym to polega? Organizują coś, planują coś, ale bez modlitwy, bez szukania oblicza Bożego. A przecież my mamy być poddani Bogu, a nie kombinować na swój sposób. Mamy się poddać, ofiarować Bogu na służbę i rozeznawać, czy to jest akurat wola Boża. I powinniśmy szukać do skutku tej woli Bożej, upewniać się, czy dany krok będzie zgodny z wolą Bożą. Bo nieraz się to wszystko zawali jak domek z kart, jeśli to nie jest z Boga. Dany plan. Musimy się upewniać. Dlatego, jeśli chcemy doświadczać miłości Bożej, pamiętajmy, że ta miłość Boża poradzi sobie nawet z naszymi błędnymi decyzjami, z błędnymi jakimiś krokami. Nieraz będzie Bóg miłości musiał nas skarcić, ale On nas miłuje. I tutaj w tym samym liście do Rzymian jest przepiękny tekst, 5 rozdział, bo przechodzimy do Nowego Przymierza. I tutaj od 6 wersetu czytamy. Wszak Chrystus, gdy jeszcze byliśmy słabi, we właściwym czasie umarł za bezbożnych. Rzadko się zdarza, że ktoś umrze za sprawiedliwego, prędzej za dobrego gotów ktoś umrzeć. Bóg zaś daje dowód swojej miłości ku nam przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Tym bardziej więc teraz, usprawiedliwieni krwią Jego, będziemy przez Niego zachowani od gniewu. Jeśli bowiem będąc nieprzyjaciółmi zostaliśmy pojednani z Bogiem przez śmierć Syna Jego, tym bardziej będąc pojednani dostąpimy zbawienia przez życie Jego. A nie tylko to, lecz chlubimy się też w Bogu przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, przez którego teraz dostąpiliśmy pojednania. Tak, no jest to wspaniała miłość. Miłość do tych, którzy swoją postawą, swoim zachowaniem nie budzili za bardzo pozytywnych uczuć. Słabi w swoich grzechach, niekiedy nieprzyjaźni Bogu w swoich grzechach, a jednak miłość Boża pochyliła się nad nami. To jest taka myśl, że rzadko by się zdarzyło, żeby ktoś umarł za sprawiedliwego, prędzej za dobrego go tu ktoś umrzeć. Kto to jest sprawiedliwy, a kto to jest dobry? Sprawiedliwy to taki, który spełnia wymagania, jakie mu się stawia i nie robi nic więcej. A dobry, który robi więcej, niż się od niego wymaga. Ja miałem takiego ojca ziemskiego. Na przykład poprosiłem go o książkę na jakiś temat, to przyniósł dwie tego samego autora. Prosiłem o jedną, przyniósł dwie. Zawsze robił więcej, niż się od niego wymagało. I ja przez to jakby miałem też pozytywny obraz Boga, bo ojciec w jakiś sposób pokazuje nam Boga. Tak przynajmniej powinno być. Ale pomówmy teraz o miłości Chrystusa. Ewangelia Jana pokazuje nam Zbawiciela, który poświęca siebie za nas. 10 rozdział, zobaczmy. I tutaj przeczytamy od wersetu 7. Wtedy Jezus znowu powiedział: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, ja jestem drzwiami dla owiec. Czyli przez kogo wchodzimy do zbawienia? Przez Jezusa Chrystusa. Nie mówił przez świętego Antoniego Padewskiego czy kogoś innego, ale przez Niego. To nie znaczy, że nie cenimy ludzi bożych z historii, którzy byli wierni. Na pewno w historii takich było i to w różnych opcjach chrześcijańskich znajdą się święci, pobożni ludzie. Ale tymi drzwiami, tym pośrednikiem jest Jezus Chrystus. Pan Jezus mówi: wszyscy, ilu przede mną przyszło, to złodzieje i zbójcy, lecz owce nie słuchały ich. No dość poważne podsumowanie. Nawiązuje tu Pan Jezus do wielu złych pasterzy w historii Izraela. Takich nie brakowało, którzy porzucali owce, którzy się nie interesowali owcami, którzy je łupili, wykorzystywali. Dzisiaj też jest szereg pasterzy w naszym kraju, którzy nie mają troski o owce, którzy nie dowodzą tego swoimi czynami, którzy są ludźmi nieraz z łapanki, bo no, przystojny w garniturze dobrze wygląda, umie coś tam powiedzieć, no to weźmy go na jakiegoś pastora. Ale życie poświadcza, że ci ludzie zły owoc przynoszą. Są też i dobrzy pasterze, podpasterze, ja wolę to słowo używać, bo naczelnym pasterzem jest Chrystus, którzy szczerze troszczą się o owce. Tak jak znam sytuację brata, który siedział przygnębiony na przystanku, świat mu się zawalił, podszedł do niego pastor i zaprosił na wspólny posiłek i zatroszczył się o niego i brat już w jego kościele został. Po prostu zobaczył człowieka w potrzebie, zobaczył człowieka przygnębionego. Miał wielkie serce, mówię miał, bo sam zmarł, sam borykał się ten brat z boreliozą, sam cierpiał jako pastor i miał serce dla innych. Nieraz, drodzy, to co przeszliśmy, to co przechodzimy, ten ból, to cierpienie, uczy nas współczucia dla innych. I to jest bardzo ważne, żebyśmy mieli takie współczujące, kochające serca. I Pan Jezus mówi: ja jestem drzwiami. Jeśli kto przeze mnie wejdzie, zbawiony będzie i wejdzie i wyjdzie i pastwisko znajdzie. Złodziej przychodzi tylko po to, by kraść, zażynać i wytracać. Ja przyszedłem, aby miały życie i obfitowały. Zatrzymajmy się chwilę nad tym. Zobaczmy. Pan Jezus obiecuje nie tylko znalezienie zbawienia, ale i znalezienie pastwiska. Ja jestem po latach służby ostrożny co do początkowego entuzjazmu wielu nawróconych. Cieszę się z ich entuzjazmu, ale wiem jedno, jeśli nie znajdą potem pastwiska, usychają. Jak powiedział mi jeden były pastor w korespondencji, że ta wiara szybko ulatnia się. szybko ulatnia się. Jeśli nie ma programu duchowego budowania, nie mówię jakiegoś programu opracowanego przez kogoś, ale chodzi o samo to, żeby nasycać ludzi Słowem Bożym, żeby pomagać im wzrastać w podobieństwie do Boga, do Chrystusa, w naśladowaniu Chrystusa. Jeśli nie są owce karmione, jeśli nie są zaopiekowane, jeśli nie ma zainteresowania, troski o tych ludzi, to nieraz usychają. I czasami słuchamy jakiegoś świadectwa, a jeden brat zapytał, a czy to świadectwo jeszcze jest aktualne? Bo świadectwo jest piękne, jest początkowy entuzjazm, ale co dalej? Czy będzie opieka, czy będzie wsparcie, czy będzie duchowe zbudowanie? To jest bardzo wszystko istotne, bo nieraz się okazuje, że dana osoba usycha duchowo, nie ma zbudowania, nie ma troski, nie ma zainteresowania. Po prostu chodzi o to, żeby być ławkowiczem, dawać pieniądze, słuchać i do domu. A nie ma takiego budowania. Nie ma tego, co mówi list do Efezjan, przysposobienia ciała Chrystusowego, żeby wszyscy też służyli jeszcze dalej. Czyli każdy członek ma być wzajemnie się zasilać i wzajemnie też uczyć się, żeby też być aktywnym w służbie w tej czy innej formie, bo nie każdy będzie ewangelistą, ale można na przykład pełnić działalność charytatywną, można coś innego robić, ale chodzi o to, żeby był ten owoc, żeby było to pastwisko, żeby się karmić i jeszcze karmić innych, bo nie łudźmy się, jest złodziej, który przychodzi po to, by kraść, zażynać i wytracać. Jest szatan i wszystkie demony i wszyscy ci ludzie na ich usługach. I on sobie postawił za cel, zwłaszcza, żeby zniszczyć rodziny chrześcijańskie. Nie łudźmy się. On chce zniszczyć rodziny chrześcijańskie. I osłabia je. Osłabia je różnymi czynnikami. I nieraz źle się dzieje w rodzinach. Nieraz źle. I to chrześcijańskich. Coraz więcej rozwodów jest, a nawet ponownych małżeństw. Także to są poważne problemy. Diabeł jest niszczycielem. Ale Pan Jezus przyszedł, aby owce znalazły życie wieczne i jeszcze obfitowały. Żeby po prostu nie brakowało im pokarmu i napoju, żeby miały to posilenie duchowe. I mówi, ja jestem dobry pasterz. Dobry pasterz życie swoje kładzie za owce. Znajdźcie mi takiego władcę politycznego w całej historii świata, który pierw umarł za poddanych, aby potem nad nimi panować. Znajdziecie takiego chociaż jednego? Bo ja nie znam. Tylko jeden Jezus Chrystus. Położył swoje życie za owce. Niektórzy mówią, no wielu ludzi było bardziej torturowanych niż Jezus Chrystus. Na Dalekim Wschodzie są tak wymyślne tortury, tak straszne, że wielu bardziej cierpiało. Ale czy Pan Jezus był tylko męczennikiem? Nie. Werset 18 wyjaśnia o życiu. Werset 17 i 18 przeczytajmy. Dlatego Ojciec miłuje mnie, iż ja kładę życie swoje, aby je znowu wziąć. Nikt mi go nie odbiera, ale ja kładę je z własnej woli. Mam moc dać je i mam moc znowu je odzyskać. Taki rozkaz wziąłem od Ojca mego. Pan Jezus tym się różnił od innych torturowanych w historii, gdzie była też taka żelazna, nie wiem czy słyszeliśmy, żelazna panna czy żelazna dama. Była taka skrzynia, gdzie były otwory na oczy, na inne części ciała, i takie, znaczy gwoździe takie. I stopniowo zamykano i człowieka przebijało. Różne jego organy. Takie były straszne tortury w historii. Zresztą czasami są takie wystawy, jakie tortury były. Inkwizycja stosowała i tak dalej. Także wielu ludzi cierpiało, można powiedzieć, fizycznie nawet bardziej od Pana Jezusa. Ale on się różni od wszystkich tych, że on nie musiał. Że on dobrowolnie mówi, mam moc dać je, to znaczy swoje życie, i mam moc znowu je odzyskać. Taki rozkaz wziąłem od Ojca mego. On dobrowolnie poddał się woli Ojca. Mówi, nikt mi go nie odbiera, czyli życia, ale ja kładę je z własnej woli. Przy pewnej okazji powiedział, że mógłbym mieć do dyspozycji masę aniołów, gdyby tylko chciał. Zobaczmy Mateusza 26, rozdział werset 53. Czy myślisz, że nie mógłbym prosić Ojca mego, a On wystawiłby mi teraz więcej niż 12 legionów aniołów? Ale jakby wtedy wypełniły się pisma, że tak się stać musi. Także Pan Jezus poddał się woli Ojca dobrowolnie. On nie był jakąś ofiarą nieszczęśliwego zbiegu okoliczności, czy jakichś nieszczęśliwych czasów. On wiedział, na co przychodzi na ten świat i mógłby mieć ochronę, dobrowolnie oddał życie. A jego największym cierpieniem nie było cierpienie fizyczne. Było wzięcie na siebie całego zła ludzkości, wszystkich grzechów i śmierć jako potępieniec według prawa Bożego. On umarł, jak mówi list do Galacjan, stał się za nas przekleństwem, aby błogosławieństwo Abrahamowe przeszło na nas. A to błogosławieństwo mówi, że właśnie w Nim, w tym Mesjaszu będą błogosławione wszystkie narody. I po co są tak błogosławione? Miejmy to miejsce w Ewangelii Jana założone. Zobaczmy o tym błogosławieństwie, co powiedział apostoł Piotr. W trzecim rozdziale Dziejów Apostolskich od 24 wersetu. I wszyscy prorocy, począwszy od Samuela, którzy kolejno mówili, zapowiadali te dni. Wy jesteście synami proroków i przymierza, które zawarł Bóg z ojcami waszymi, gdy mówił do Abrahama, a w potomstwie twoim błogosławione będą wszystkie narody ziemi. Wam to Bóg, najpierw wzbudziwszy syna swego, posłał go, aby wam błogosławił, odwracając każdego z was od złości waszych, czyli znaczy od grzechu. Pan Jezus ma skuteczną, wszechpotężną broń przeciwko grzechowi. Jest jego to święta krew, święte ciało, jego doskonała ofiara i nadal grzesznicy są ratowani na całym obliczu ziemi dzięki zbawieniu w Jezusie Chrystusie. To jest dobry Zbawiciel i on dobrowolnie ofiarował samego siebie i dobrowolnie umarł, niosąc właśnie nasze grzechy na krzyż. I dalej czytamy, jaki to jest dobry pasterz w 10 rozdziale Ewangelii Jana, od 11 wersetu. Ja jestem dobry pasterz życie swoje kładzie za owce. Najemnik, który nie jest pasterzem, do którego owce nie należą, widząc wilka nadchodzącego, porzuca owce i ucieka, a wilk porywa je i rozprasza, ponieważ jest najemnikiem i nie zależy mu na owcach. Ja jestem dobry pasterz i znam swoje owce i moje mnie znają. Jak ojciec mnie zna, ja znam ojca i życie swoje kładę za owce. Mam i inne owce, które nie są z tej owczarni, również i te muszę przyprowadzić. Głosu mojego słuchać będą i będzie jedna owczarnia i jeden pasterz. Pan Jezus zapowiada, że oprócz owczarni Izraela, także poganie wejdą do jednego ludu Bożego. Także zbawieni będą w Kościele zarówno ludzie pochodzenia żydowskiego, jak i pogańskiego. Ale zobaczmy, jak to jest pięknie powiedziane. Dobry pasterz życie swoje kładzie za owce. Jest porównanie z najemnikiem, który nie bardzo się interesuje owcami. Jest, bo jest. Ma taki obowiązek, ale bardziej pilnuje swojego interesu i tak naprawdę nie zależy mu na owcach. I owce znają, poznają się, kto to jest Pan Jezus, poznają się, kto to, co to za skarb. Tak jak przy powieści o perle i skarbie ukrytym w ziemi, sprzedają wszystko, co mają, żeby ten skarb nabyć, którym jest Jezus Chrystus. I tutaj zobaczmy, jak o miłości Chrystusa mówi potem apostoł Paweł w liście do Efezjan, 3 rozdział 14 wersetu. Przeczytajmy ten fragment. Dlatego zginam kolana moje przed Ojcem, od którego wszelkie ojcostwo na niebie i na ziemi bierze swoje imię, by sprawił według bogactwa chwały swojej, żebyście byli przez Ducha Jego mocą utwierdzeni w wewnętrznym człowieku, żeby Chrystus przez wiarę zamieszkał w sercach waszych, a wy wkorzenieni i ugruntowani w miłości zdołali pojąć ze wszystkimi świętymi, jaka jest szerokość i długość i wysokość i głębokość, i mogli poznać miłość Chrystusową, która przewyższa wszelkie poznanie, abyście zostali wypełnieni całkowicie pełnią Bożą. Temu zaś, który według mocy działającej w nas potrafi daleko więcej uczynić ponad to wszystko, o co prosimy albo o czym myślimy, temu niech będzie chwała w Kościele i w Chrystusie Jezusie po wszystkie pokolenia na wieki wieków. Amen. Zobaczmy, Bóg Ojciec jest twórcą rodziny. Wszelka rodzina na niebie i na ziemi, wszelki dobry ojciec bierze przykład, powinien przynajmniej, z Ojca Niebiańskiego. I tutaj, kiedy spojrzymy nawet na przyrodę, to nie widzimy, że wszystko jest jednolite, monotonne, ale widzimy ogromne bogactwo różnych gatunków kwiatów, drzew, owoców, warzyw. Mamy przebogato, tak jak mówi jeden psalm, że ziemia jest pełna dóbr Twoich. Panie, Tyś wszystko mądrze uczynił. Ziemia nie jest w jakiejś części zapełniona, tylko pełna dóbr Bożych. Jesteśmy wyposażeni. Cudownie. Jest tyle dobrodziejstw na tej ziemi. Z czyjej winy nieraz ludzie nie mogą z tego korzystać? Z winy szatana, demonów, złych ludzi. Ale Pan Bóg zaopatruje. Pan Bóg się troszczy. Moi znajomi z Gdańska niedawno pojechali, byli świadkowie, którzy są zaangażowani w służbę charytatywną, pojechali do Pakistanu wykupywać rodziny chrześcijańskie z niewolniczej pracy w cegielni. 9 tysięcy trzeba zapłacić, żeby taką rodzinę wykupić. Kto powoduje, że jest niewolnictwo na świecie? Diabeł i jego sługusy, tak? Chrześcijanie starają się ulżyć w tych cierpieniach. Kto zniósł niewolnictwo na terenie całego Imperium Brytyjskiego? Kto doprowadził do tego? Chrześcijanin. William Wilberforce. Wierzący chrześcijanie wraz z innymi. Jest o tym film na ten temat wspaniały. W każdym razie prawdziwi chrześcijanie to ci, którzy sieją dobro. Bo ktoś z was może powiedzieć, ale jest wielu takich, którzy mówią, że są chrześcijanami, ale złe świadectwo. To prawda. Jest wielu fałszywych, ale czy to, że powiedzmy są podrobione pieniądze, powoduje, że przestajemy używać w ogóle banknoty czy pieniądze? Wiadomo, że nie. Jest wielu fałszywych, to prawda. Ja też obserwuję z dużym zmartwieniem wielu takich, którzy w zasadzie Biblię wykorzystują głównie do sporów i kłótni i uważają, że w ten sposób ewangelizują. To też nie jest droga Boża. Ale Bóg chce, ten Ojciec, że który ma bogactwo chwały, ma tak wielkie bogactwo, utwierdzić nas wewnętrznym człowieku. Bardzo tego potrzebujemy. Żeby przez Ducha Świętego, mocą tego Ducha utwierdził nas wewnętrznym człowieku. Bo życie nie jest łatwe. Ja bardzo nie lubię tych wszystkich książek o tym, jak ma wyglądać życie w małżeństwie, życie w rodzinie. Nikomu nie dam takiej książki na prezent. Tych wszystkich ewangelicznych książek. Bo to są nierealistyczne książki, nieprawdziwe i one zasmucają, nie mówią prawdy. Prawda jest inna. Życie jest trudniejsze niż te książki pokazują. One kreślą idealistyczny obraz. Ludzie z zabiórka jacyś to piszą gdzieś tam w Ameryce, którzy dobrze zarabiają na tych książkach, gdzie tam milionowe nakłady są i sobie żyją jak pączki w maśle. A życie jest trudne. Chociażby to, że mężczyźni są inni i kobiety są inne. I trudno im siebie nawzajem zrozumieć swoje potrzeby. Mąż nieraz nie rozumie, co żona mu komunikuje słowami, a ona słowami chce mu zakomunikować coś innego niż same słowa mówią. I takich jest wiele rzeczy. Wiemy, prawda? I dlatego bardzo potrzebujemy utwierdzenia w wewnętrznym człowieku. Potrzebujemy mądrości z góry, drodzy, jak mówi list Jakuba. Żeby siebie wzajemnie rozumieć, siebie wzajemnie kochać. Ten wewnętrzny człowiek też jest potrzebny, gdy przychodzą próby, doświadczenia. I właśnie ważne jest, żeby Chrystus przez wiarę zamieszkał w naszych sercach, żebyśmy byli Chrystusowi, żebyśmy Go naśladowali, zwłaszcza w tym, że będziemy wkorzenieni i ugruntowani w miłości. Bo jak jest miłość, to drodzy, to już jest wszystko. A brakuje tej miłości nieraz w rodzinach chrześcijańskich. I to jest bardzo potrzebne, żeby to było. Wiadomo, że właściwe poznanie Słowa Bożego jest ważne. Tu jest powiedziane o szerokości, długości, wysokości, głębokości. Ale drodzy, na doktrynie nie można poprzestać. Na właściwym rozumieniu. Ja widzę dużo chrześcijan, z którymi nie chcę mieć żadnych kontaktów. Nie to, że ich odrzucam, jak do mnie napiszą się, czy tam zadzwonią, to tak. Ale nie chcę mieć bliższych kontaktów, bo ja się ich boję. Bo oni uważają, że jak lepiej poznali Biblię od tych ciemnych katolików i jeszcze ciemniejszych świadków Jehowy, to oni są lepsi. Ja jestem lepszy, bo ja znam Biblię. A gdzie miłość masz? A gdzie troskę o bliźniego? Gdzie pomagasz biednym? Teraz wzruszyły mnie siostry w Toruniu, gdy byłem na nabożeństwie. Po prostu po nabożeństwie chciałem je pobłogosławić. Dwie wydmuszki jajek, ser wiejski jedna siostra przyniosła. Ja nie oczekiwałem tego. nie wystarczyła rozmowa, ale to takie miłe, że jedni się o drugich troszczą, a nie traktują, o, taka kościółkowatość, przyjdziemy zimni, wyjdziemy zimni i nic się nie dzieje. Drodzy, to nie ma przyszłości, takie chrześcijaństwo. Takie zimne, bez konkretnych czynów. Wiara bez uczynków jest martwa. Mamy być wkorzenieni, ugruntowani w miłości, a miłość przejawia się w czynach. Miłość w konkretnych czynach się przejawia. To nie jest coś, co po prostu platonicznie. Kocham braci, ale nic nie dowodzę tego. 10 lat u brata nie byłem, w ogóle go nie odwiedziłem. Ale platonicznie to ja go kocham na odległość. Dziękuję za taką miłość. I czytamy, że od tego poznania dobrego nauk Bożych, co też jest ważne, ja nie lekceważę poznania Słowa Bożego, ale ważniejsza jest jeszcze jedna rzecz, werset 19. Poznać miłość Chrystusową, która przewyższa wszelkie poznanie. Jak to znaczy poznać? Poznanie. Tu chodzi o doświadczenie. Doświadczanie miłości Chrystusa. Więzi opartej na miłości z Chrystusem. To jest bardzo ważne. Drodzy, idą coraz cięższe czasy. Naprawdę coraz ciężej się żyje. Teraz byłem w Toruniu. Pracodawcy zwalniają Polaków, żeby zatrudniać innych ludzi, nie będę to mówił jakich, bo po prostu im się nie opłaca Polaków zatrudniać. I znam osoby, które płaczą, bo nie mają zatrudnienia, mimo wszelkich starań, mimo wyższych studiów nawet. I nie wiedzą, co robić, są w kropce. Wiele zakładów zwalnia dzisiaj pracowników. Na poczcie widzę pustki. Mam całą listę, ile zakładów padło, a ile zwolniło pracowników w czasie rządów uśmiechniętej Polski. Także nie jest łatwo. I właśnie bardzo potrzebujemy tej bliskiej więzi z Chrystusem, doświadczania miłości, która przewyższa wszelkie poznanie i które nas wypełnia pełnią Bożą. Daje nam duchową siłę, siłę moralną, siłę duchową do zwyciężania, do pokonywania trudności. Dogodzenia się także z tym, że będą gorsze dni. Nieraz jakiś dzień będzie gorszy, smutniejszy i on się nawet niewesoło skończy. Ale trzeba wytrwać, bo przyjdą lepsze dni. I drodzy, pamiętajmy, że Bóg ma taką moc, działając w nas, że potrafi daleko więcej uczynić ponad to wszystko, o co prosimy albo o czym myślimy. Być może ktoś z nas się czuje wyobcowany. Ja też w Kozienicach mieszkam 17 lat, ale kiedy jestem w Toruniu, czuję się, jakby mi ciężar z serca spadł. Się czuję wyobcowany w tych Kozienicach. Nie mam ani jednego przyjaciela, ani nikogo, z którym bym mógł mieć dobre relacje. I wiem, co to jest uczucie wyobcowania, że niby człowiek się odnalazł tam, pójdzie do sklepu, chwilę zagada, ale to wszystko są powierzchowne relacje. Nie ma nikogo, kto by usiadł, jakoś powiedział dobre słowo. Wiele miesięcy temu odwiedził mnie brat. I bardzo mnie zbudował i bardzo mnie pokrzepił swoją obecnością. I my potrzebujemy siebie nawzajem i potrzebujemy tej wytrwałości, drodzy, a to tylko z takiej bliskiej więzi z Panem Jezusem. I Pan Jezus obiecał jeszcze, że nas nie wypuści ze swoich rąk. Bardzo to trudne jest czasem trwać po stronie Chrystusa, nie ulegać czarnym myślom. Borykał się może z was ktoś z myślami o śmierci? Ktoś pragnął własnej śmierci? Modlił się o własną śmierć? Miał takiego doła, taką depresję? Ewangelista Jan zawarł takie słowa Pana Jezusa, 10 rozdział 27 wersetu. Owce moje głosu mojego słuchają i ja znam je, a one idą za mną. I ja daję im żywot wieczny. I nie giną na wieki. I nikt nie wydrze ich z ręki mojej. Stworzeniu udzieliłoby życia wiecznego? Nie. Pan Jezus jest wyższy od wszelkiego stworzenia. On jest jako Syn Boży także prawdziwym, w pełni Bogiem. I owce Pana Jezusa nie giną na wieki. Czy żyjemy, dla Pana żyjemy. Czy umieramy, dla Pana umieramy. Zawsze jesteśmy na pozycji wygranej. Byle pozostać wiernymi. I On mówi, nikt nie wydrze ich z ręki mojej. Ja dłuższy czas temu miałem taką sytuację, że moje życie było zagrożone i Pan Jezus mnie nie wypuścił ze swojej ręki. I drodzy, nie jest łatwo żyć, ale Pan Jezus nas nie wypuszcza. Nie traćmy nadziei, wytrwajmy do końca. I Pan Jezus zapewnia, że Jego Ojciec, mówi, Ojciec, który mi je dał, Ojciec mój, który mi je dał, jest większy nad wszystkich i nikt nie może wydrzeć ich z ręki Ojca. na całym obliczu ziemi, gdziekolwiek jesteśmy, jak się czujemy, Ojciec Niebiański, Pan Jezus, trzymają nas mocno w swoich rękach. My nie wypuszczajmy ich rąk. Tak jak sparafrazuje powiedzenie Charlesa Spurgeona, XIX-wiecznego kaznodziei. Trzymam się Boga i Bóg mnie trzyma. Trzymajmy się ich. Jeżeli jesteśmy tak zdołowani, że nie jesteśmy w stanie czytać Słowa Bożego, słuchajmy. Jest dużo nagrań. Jeżeli nie potrafimy się dłużej pomodlić, wzywajmy. Panie Jezu, zmiłuj się nade mną. Albo Ojcze, pomóż. Albo Ojcze nasz, powiedzmy. To jest też modlitwa do powtarzania. Ale rozumowego, rozumnego, powolnego. I Pan Jezus mówi, ja i Ojciec jedno jesteśmy. To nie znaczy, że Pan Jezus jest Ojcem, Ojciec Synem. Nie, ale oni są jedno co do natury Bożej. Oni są też jedno co do swojej władzy, pełnej miłości i łaski nad owcami pańskimi. Więc tak chciałem nas zachęcić, drodzy, to jest słowo z ducha, to jest słowo z serca do serca o miłości Bożej. Wiele wycierpiałem w moim życiu i to były sytuacje beznadziejne, że nie było widać w ogóle wyjścia z sytuacji, że był dramat, po prostu tragedia, ale Bóg mnie z tych wszystkich wyprowadził. I chciałbym wam na koniec jeszcze przytoczyć słowa z psalmu 34, werset 20. I to jest bardzo realistyczne słowo. Wiele nieszczęść spotyka sprawiedliwego, ale Pan wyzwala go ze wszystkich. I uzupełnijmy to na koniec tym, co powiedział apostoł Paweł, kiedy czuł się bardzo osamotniony, kiedy, jak mówi na wstępie ostatniego listu, przed śmiercią go pisał, niedługo, parę miesięcy przed śmiercią, odwrócili się ode mnie wszyscy, którzy są w Azji, mówi pierwszy rozdział, werset 15. Doświadczyliśmy opuszczenia przez braci i siostry, przez przyjaciół. Pamiętamy pieśń, przyjaciel naszym Jezus. Gdy nas zdradzą przyjaciele, wznieśmy głos przed łaski tron. Pan nas nigdy nie opuścił, wiernym był i będzie On. I zobaczmy, co jeszcze Paweł pisze w drugim do Tymoteusza, czwarty rozdział. Pierwszy od 16 wersetu. W pierwszej obronie mojej nikogo przy mnie nie było. Wszyscy mnie opuścili. Wszyscy chrześcijanie z Rzymu opuścili go podczas rozprawy przed Cezarem Neronem, czy tam jego urzędnikami. Ale co Paweł pisze? Niech im to nie będzie policzone. Ale Pan stał przy mnie i dodał mi sił, aby przeze mnie dopełnione było zwiastowanie Ewangelii i aby je słyszeli wszyscy poganie. I zostałem wyrwany z paszczy lwiej. I drodzy, nieraz z takich lwich pasz będziemy ratowani. I zobaczmy wiarę Pawła, niech ona będzie i nasza. Werset 18. Zobaczmy, jak idealnie koresponduje z psalmem 34. Wyrwie mnie Pan ze wszystkiego złego i zachowa dla Królestwa swego niebieskiego. Jemu niech będzie chwała na wieki wieków. Amen.